Dzień dobry wieczór, Piotrze, po raz pierwszy, a właściwie po raz drugi, bo wcześniej nasi słuchacze odsłuchali polecanek Nieznanego Świata. Więc witaj po raz drugi.
O, witam, witam.
No, teraz gratka niesłychana, bo właściwie jesteśmy bardzo trendy, bardzo na bieżąco, bo za chwilę będziemy mówić o najnowszej nowości, że tak sobie zażartuję. Czyli o Oppenheimerze. Leci to dopiero tydzień w kinach. Byłem wczoraj na sali tłumy. Film długi. Niektórzy mówili przy wyjściu, że nudny, a tłumy walą, czyli reklama działa.
Ten człowiek, który wychodził i mówił, że nudny, to no, byłem ja. Może, tylko mnie nie poznałeś. Drodzy Państwo, witamy w niecodziennych okolicznościach i niecodziennym formacie, bo w suplemencie do filmotekarium.
Znaczy przed suplemencie
Tak.
właściwie, przed suplemencie.
Przed suplemencie jest okazja, bo jak mówi Marek, tak się złożyło, że obaj widzieliśmy Oppenheimera. Nie tego żywego fizyka, ale film. Ja nawet napisałem do niego recenzję, znaczy z niego recenzję dla Nieznanego Świata. No i tak żeśmy doszli do wniosku tutaj z profesorem Żelkowskim, że no powiemy parę słów, bo jesteśmy na szczycie fali, może nawet trochę opadającej już. No i warto po prostu parę słów na temat Oppenheimera powiedzieć, bo to też jest taki film, który chociaż zawiera jakieś wątki, powiedzmy, mistyczno-ezoteryczne, lekkie, to raczej nie trafiłby nigdy do filmotekarium jako takiego.
O, proszę pana, końcówka, której oczywiście nie zdradzimy, to proszę pana otwiera takie możliwości interpretacyjne, że zupełnie spokojnie bym się dał namówić, żeby jednak ten film w ramach takiego filmotekarium zwykłego omówić jak najbardziej.
No, nie wiem, czy ja bym się dał namówić. Nie ma wątpliwości, że jest tak zwany hype. To się nie zdarza często przy zwykłych filmach. Często jest tak na przykład, że są filmy Marvela czy jakieś kolejne części Gwiezdnych Wojen i to zainteresowanie jest ogromne. Natomiast trudno to zainteresowanie takie masowe wywołać zwykłymi filmami, co nie? On nie był nawet tak bardzo promowany, jak zaczął być po prostu modny. Jest teraz w dobrym tonie Oppenheimera zobaczyć. Też masz takie wrażenie? Bo
No tak.
nawet Indiana Jones cieszył się znikomym chyba zainteresowaniem w stosunku do tego, co się dzieje z filmem o wielkim fizyku. Jak myślisz, z czego ten fenomen kulturowy, chyba tak to możemy nazwać, się bierze?
No ja myślę, że jednym z takich istotnych powodów jest postać reżysera. Christopher Nolan to jest człowiek, który stał się ostatnimi czasy niezwykle modny. A zatem grzech by było na film Nolana nie pójść. I to moim zdaniem jest jeden z tych powodów, dla których ludzie walą, no, oknami to nie, ale drzwiami na pewno.
Jest też druga sprawa, to znaczy, wiesz, ktoś mi się zdaje trochę nakręcił tutaj korbkę taką marketingową, bo z jednej strony tych filmów teraz nie ma za dużo w kinach. Ja ci powiem, że przeglądając co jakiś czas repertuar, to jestem w szoku. No wiesz, tego 75% to są jakieś bajki, jest jakiś badziewny horror, na który się nie opłaca iść, a potem jest duża pustka. A nagle wylądowały dwa duże filmy. Tym drugim filmem jest, nie wiem dlaczego tak wszyscy o tym mówią, Barbie, Srarbi. I chyba sobie wymyślili marketingowcy, że wiesz, zestawią te dwa filmy, jakoś rozpoczną taki wyścig pomiędzy widzami. Teraz w dobrym tonie jest zobaczyć dwa i mieć jakiś osobisty stosunek do dwóch zupełnie chyba niepodobnych filmów. Nie rozumiem tego, muszę powiedzieć, nie rozumiem tego fenomenu Oppenheimera. Szczerze ci się przyznam. Ale by jakoś streścić i uporządkować dyskusję o tym filmie, podzielmy ją tak. Może niech każdy powie o nim dwie rzeczy dobre i dwie rzeczy złe, jeżeli oczywiście na tyle ich znajdzie.
No znajdzie, aż tak źle nie jest. Pierwsza z dobrych rzeczy. Nie, zanim powiem o dobrych rzeczach, to powiem Państwu ciekawostkę. Film jest wykonywany, nagrany na taśmie kolorowej i na taśmie czarno-białej. ta czaśma czarno-biała, ona się tam nie znalazła przypadkowo, ona ma tworzyć wrażenie takich zdjęć dokumentalnych z lat 50. I tu się pojawił problem. Przeczytałem to na jednej ze stron internetowych. Otóż Nolan chciał to koniecznie nakręcić na prawdziwej taśmie i w to w takim systemie IMAX-owym, czyli ta klatka jest bardzo szeroka. No i się okazało, że nie ma czarno-białych filmów tej szerokości. No i nawet nie wiedziałem, że jeszcze przecież firma Kodak istnieje, ale firma Kodak, czy też to, co z niej zostało, wyprodukowała specjalnie na potrzeby tego filmu taśmę filmową, IMAX-ową, czarno-białą, na której można było film, te fragmenty filmu nakręcić. To o tyle ważne, że znaczy, Nolan wskazał na pewną bardzo ważną rzecz. Oczywiście można było nakręcić to na taśmie kolorowej i później to elektronicznie jakby pozbawić kolorów. Niemniej zwrócił uwagę na to, że jak coś jest nagrywane na taśmie światłoczułej i to tej oryginalnie czarno-białej, to inaczej się rozkładają te światłocienie, te bliki i tak dalej. Ja jestem mało wrażliwy na tego rodzaju sztukę przez duże S i to sztukę filmową.
Nie wiem, czy jest ktoś wrażliwy na tą sztukę filmową, na takie efekty, kiedy ten film trwa aż tak długo.
No tak, można dostać, proszę Państwa, odcisków zdecydowanie, bo film trwa bite 3 godziny z hakiem, niewielkim, ale jednak hakiem. Niemniej jednak odnotowuję tę ciekawostkę o czarno-białej taśmie, ileś tam kilometrów tej taśmy Kodak musiał wyprodukować. No a teraz przejdźmy do tych zalet. No, jedną z tych zalet już wymieniłem, końcówka tego filmu. Być może jest to kwestia mojej wyobraźni, kwestia tego, że chciałem to tam widzieć, ale końcówka tego filmu moim zdaniem, no może nie jest warta 3 godzin siedzenia w kinie, ale jest świetna, kiedy padają pewne słowa i człowiek się zastanawia, jak je rozumieć. Czy wprost, czy nie wprost i na ile jest to przenośnia, a na ile jest to zaproszenie do pewnej jak najbardziej science fictionowej opowieści. Zostawiam tę sprawę zawieszoną, ale ta końcówka dla mnie przynajmniej warta była, no, tak jak powiedziałem, może nie 3 godzin siedzenia w kinie, ale tego, żeby jednak no, odnotować to, że to jest coś, co było dla mnie ważne, co mi w jakiś sposób wynagrodziło te godziny w kinie, które nie były lekkie. Ja to od razu powiem, ten film ma różne momenty, niektóre bardziej dynamiczne, nie strzelają się, od razu zaznaczę, nie strzelają się. Strzelają z atomu, ale to w pewnym momencie filmu. W każdym bądź razie to da się to oglądać momentami tak, bardziej, nie, momentami troszkę gorzej. W każdym bądź razie 3 godziny to jest zdecydowanie narażenie człowieka na jakieś nieodwracalne zmiany w kośćcu albo w aparacie mięśniowym. Ale wróćmy jeszcze do zalet. Powiedziałem o końcówce, powiem o drugiej zalecie, powiem jeszcze i o trzeciej. Druga zaleta to jest pewien bardzo prosty zabieg filmowy, polegający na, nazwę go utrzymywaniem tajemnicy. Otóż w pewnym momencie filmu, gdzieś zaraz na początku, pojawia się scena niemego dialogu z Einsteinem, głównego bohatera, czyli Oppenheimera, z Einsteinem. Oni o czymś gadają i później przychodzi trzecia osoba, która też w filmie odgrywa dosyć ważną rolę i Einstein odchodzi z tego miejsca, no, jakby oburzony, no, w każdym razie wzburzony. I my przez cały film nie wiemy, co tam padło pomiędzy Oppenheimerem a Einsteinem. Od razu Państwa uspokajam, dowiadujecie się Państwo tego pod koniec filmu. I to też, ten motyw, to zagranie, w sumie bardzo proste, żeby nie powiedzieć prostackie, ono też mnie, no może nie ujęło, ale też mnie w jakiś sposób Przykuło? Też nie przykuło. Bardziej po prostu wzbudziło moje zainteresowanie. To jest taki zabieg prosty, tak jak powiedziałem, może prostacki, ale jednak zadziałał. W moim wypadku, bo ja prostym człowiekiem jestem, niespecjalnie skomplikowanym i te dzieła sztuki filmowe, one na mnie działają, ale tak bez przesady, proszę Państwa, a ten prosty zabieg jakoś na mnie zadziałał. I powiedziałem, że powiem o trzeciej zalecie, wyłamię się, więc powiem o trzeciej zalecie. Ja lubię atmosferę starej Ameryki, dlatego lubię Indiana Jonesa w tych wydaniach takich, gdzie on tam się po tej starej Ameryce kręci. Nawet jak to będzie Ameryka z 69 roku, to jeszcze też lubię, ale tę starszą lubię bardziej. W tym filmie o Oppenheimerze macie Państwo Stany Zjednoczone lat 40. i 50. odmalowane ze szczegółami. Ja oczywiście nie mogę tego weryfikować, nie mam aparatu, żeby to zrobić, ale ta wizja tamtych lat, przeniesienie mnie w tamte lata, zrobił to Nolan na tyle sprawnie, że dałem się temu uwieść. To oczywiście nie może być uwiedzenie na 3 godziny, no proszę Państwa, zachowajmy miarę. Niemniej jednak oglądałem te sceny ze starej Ameryki z pewną fascynacją. Tu przerwę i zapytam Cię, Piotrze, o Twoje dwie zalety, zanim przejdziemy do druzgotania tego filmu.
Tak, powiedziałeś o tej scenie, kiedy ten Oppenheimer podchodzi do Einsteina, coś mu tam mówi. Każdy sobie tutaj może wstawić w zasadzie co chce, tak? Na przykład, że nie wiem, Oppenheimer podchodzi, mówi Górnik Zabrze, Einstein mówi Legia Warszawa i wtedy odchodzą, ale tak już na serio zupełnie, bo ten film jest troszkę za bardzo na serio. Pierwszy plus, to jest tak, nazwę to wątkiem filozoficznym, ja to ujmę bardziej całościowo może te moje plusy. I pierwszy to taki wątek fizyczno-mistyczny. Fizyczno, jednocześnie filozoficzno-mistyczny. W Oppenheimerze sceny z życia i działalności są przeplatane z tym, co nazwano tam słyszeniem fizyki. Główny bohater nie tylko, wiecie, spisuje wzory na tablicy, on także fizykę słyszy albo ją sobie wyobraża w głowie. Czuje ten wszechświat, jak mu się manifestuje w tych, wiesz, wszystkich skomplikowanych, fraktalnych figołkach. Jest to ciekawe i w miarę widowiskowe i nie ma tego za dużo, także to jakoś ubogaca ten film na pewno. Niektórym to może przeszkadzać. Drugi wątek, też mam chyba 3 plusy w sumie. Drugi to taki, że ukazuje się w tym filmie postaci wielu osób, o których się często słyszy, często się czyta. W internecie to są pomimo wszystko bardzo często popularne postacie, ale do kinematografii trafiają rzadko albo wcale. To między innymi wspomniany Einstein, ale i Enrico Fermi i wszyscy ci wielcy fizycy, którzy się tam gdzieś przewijają. Wiesz, o tych nazwiskach się mówi sporo, ale niewiele o nich wiemy jako ludzie. A jest taka jakaś niewytłumaczalna tendencja do zainteresowania na przykład mechaniką czy fizyką kwantową. Mówię niewytłumaczalna, dlatego że dla chyba 90% populacji to są tematy, które są zrozumiałe tylko jakoś powierzchownie albo wcale. My bardziej chyba podziwiamy te wielkie, piękne mózgi, aniżeli to, co oni mówili. Dobra, nie będę mędził. A tak trzeci z 2 plusów, tak powiedzmy, to obsada. Wspaniali aktorzy praktycznie po całości, trudno ich zapomnieć, wszyscy wypadają świetnie, zobaczcie kto to sobie, jak nie wiecie. I tu chodzi zarówno o te role, no nie wiem, pierwszoplanową, te role drugoplanowe i nawet epizody. Mam, Marku, taką kontrowersyjną tezę, że fabułę tego filmu łatwiej zapomnieć niż postaci, niż nawet stronę aktorską. Tak mi się wydaje. I będzie być może nawet tak, że Oppenheimera będzie się wspominać po kreacjach, a nie po tym, co tam przedstawione. Ja już czytałem wiele komentarzy, które mówią, że można powiedzieć, można przewidzieć, do kogo Oscar powędruje za kilka miesięcy.
Tak, coś w tym jest, tych kreacji, nawet mówię, ta kreacja główna, czyli Oppenheimera, mnie kupiła, to znaczy ja kupiłem tę postać. Natomiast ja, tam, tak jak powiedziałeś, pojawia się Teller, pojawia się na krótko prezydent Harry Truman, wyjątkowy dupek, przynajmniej w tym wydaniu nolanowskim. I tak dalej, i tak dalej. Tam rzeczywiście tych super kreacji, super takich ról, których się nie zapomina, jest naprawdę sporo.
Tak, no poza tym to są wielkie nazwiska też. Ale zróbmy może teraz tak, po jednym minusiku, to może ty zacznij.
Okej, po minusiku. Ja pójdę po takim, po linii najmniejszego oporu. Otóż o ile jeszcze historia z budową bomby atomowej w Los Alamos może być ciekawa, to ona jest pokazana przez pryzmat późniejszej akcji, późniejszych przepychanek urzędniczych w latach 50. związanych z pewnym bardzo wysokim stanowiskiem. I tam pewna osoba, która Oppenheimerowi szkodziła, się stara o stanowisko, i to tak w ten sposób mamy powody do retrospekcji rozmaitych. One sięgają mniej lub bardziej. I wiecie Państwo, mnie to zupełnie nie kupiło. Te przepychanki urzędnicze, w związku z tym, żeby te przepychanki jakoś unaocznić, to trzeba pewną podbudowę zrobić i Nolan to robi, oczywiście pokazuje, skąd się wzięły pewne niesnaski, pewne jakieś konflikty, ale ten wątek jest absolutnie nieciekawy i na tle tego wszystkiego, nie wiem, po co to jest zrobione tak naprawdę, być może po to, żeby jakoś tę historię powiązać ze sobą, te supły takie, te punkty węzłowe uchwycić, ale myślę, że można to było zrobić atrakcyjniej. Ja nie wiem, czy jakieś przesłuchanie przed kolejną komisją parlamentarną, nie wiem właśnie, czy to była kongresowa, jakaś komisja w każdym razie, oni tam ciągle powoływali w tamtych czasach komisję, więc kolejne przesłuchanie jakiegoś urzędnika i tam w związku z tym te retrospekcje. Moim zdaniem to w ogóle nie jest ciekawe. Już ciekawsze jest przesłuchiwanie Oppenheimera przy okazji, co jest retrospekcją w stosunku do tego przesłuchania przed komisją bardzo ważną, senacką, albo jakąś inną. Jest przesłuchanie Oppenheimera przy przyznawaniu mu certyfikatu, kolejnego certyfikatu, już po wybudowaniu bomby, już po odpaleniu tej bomby, po zrzuceniu je na japońskie miasta. On w pewnym momencie rzeczywiście zaczynają kombinować, czy mu ten certyfikat przedłużyć, czy mu go przyznać na nowo, i się okazuje, proszę Państwa, to nie jest żadna tajemnica, o tym można powiedzieć, że ten Oppenheimer, który zbudował Stanom Zjednoczonym bombę atomową, nagle tego certyfikatu nie dostaje, jest szereg niezwykle ważnych powodów, zresztą sama komisja przyznaje, że owszem, nie dało się wykazać, że on tam jakiś był antyamerykański, niemniej jednak ich znajomości, które utrzymywał, powodują, że tego certyfikatu otrzymać nie może. I człowiek się zaczyna zastanawiać, po co ten gąszcz, w który nas reżyser wpuszcza, tych kolejnych retrospekcji, kiedy można by zrobić całkiem fajny film o tym, jak się bombę atomową budowało. Ale ja jestem, podkreślam, prostym człowiekiem, być może nie trafia do mnie ta głębia.
Jest tam też wątek komunistyczny, ale to już jest poza tymi moimi poza moim minusem, który też jest dość nieczytelny. Mamy tam powiedziane, że są komuniści, z którymi się Oppenheimer kuma w jakiś sposób, nawet bardzo, że w pewnym momencie to on zakłada jakąś radę komisarzy ludowych przy jakimś laboratorium, oczywiście nie dosłownie. Ale dobra, to przejdźmy do tego mojego minusa. Uwaga, nuda. Minus numer jeden, nuda. Jeżeli ktoś lubi filmy typu political fiction, thrillery polityczne połączone z dramatami psychologicznymi, super. I to jest film dla tego typu widzów. Ale jeżeli ktoś się na przykład interesował historią, powiedzmy, i znadzieje projektu Manhattan, albo nawet pamięta film Projekt Manhattan z końca lat 80., to muszę powiedzieć, że to nie będzie jakaś jazda bez trzymanki. Gdyby chcieć podsumować Oppenheimera od tej strony, to z przykrością przyznam, że lepiej się bawiłem kiedyś na takim dokumencie bardzo fajnym, nie pamiętam jak się nazywał, i to był film dokumentalny, który opowiadał o tym, jak Chińczycy budowali swoją bombę atomową, a za bardzo nie wiedzieli jak. I tam naprawdę było więcej emocji niż w Oppenheimerze. Nie wiem, mogę rzucić numer 2, Marku, od razu?
Proszę.
To mój minus numer 2 odnosi się do takiej do charakteru tego filmu. Otóż cały czas ma się wrażenie, że to jest tak, jakby dzieci bawiły się petardami zakupionymi gdzieś na odpuście w tym Los Alamos. Cały czas buduje się napięcie związane z detonacją bomby plutonowej. Wszyscy są, wiesz, podnieceni, wystrzeli czy nie, czy zapali atmosferę czy nie, co z tego będzie. Koniec końców mamy ten moment eksplozji, dość widowiskowy, no ale też bez przesady. No i w sumie koniec. Koniec, przychodzi pora na konsekwencje. No i teraz wracam do tego, co powiedziałem w punkcie pierwszym. Jeżeli się ktoś interesował historią, to pewnie kiedyś to przerabia. To nie będzie dla niego film ani odkrywczy, ani rozrywkowy. Pytam, po co kręcić nudne filmy? Wiele osób, wiecie, czytałem komentarze, czytałem, co mówią ludzie. Niektórzy sugerowali, że ten film poszedł w złym kierunku. To znaczy, gdzieś tam coś sobie Nolan wymyślił i za dużo srok za ogon pociągnął. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że ten film nie daje do myślenia, bo daje, jednak tylko wtedy, jeżeli się o dziejach projektu Manhattan zapomniało albo się ich nie przerabiało. Teraz czekam z niecierpliwością na twój minus numer 2.
Mój minus numer 2 dotyczy takiej elementarnej psychologii. Ja nie mówię, że te sytuacje przedstawione w filmie są niemożliwe, czy że nie zaistniały. Być może. No, psychologia ma to do siebie, że właściwie zniesie wszystko i różne zachowania ludzi, różne relacje pomiędzy ludźmi, to wszystko zniesie. Natomiast ja odnoszę wrażenie, że widz jest na pewne sytuacje po prostu nieprzygotowany i one tak wyskakują trochę jak diabeł z pudełka. Głównie mam na myśli relacje pomiędzy ludźmi, pomiędzy głównym bohaterem a kobietami, pomiędzy głównym bohaterem a przedstawicielami wojska, przedstawicielami nauki. Tam są fajne dialogi. W gruncie rzeczy to mnie bardzo ekscytowało, ale mamy mówić o minusach, więc to zmilczę. Natomiast psychologicznie to jest film na zasadzie zrobiony troszeczkę na zasadzie domyśl się widzu i co mogło spowodować, że ci panowie albo ten pan z tą panią w ten sposób gada, w ten, a nie inny sposób. To oczywiście może być niezła zabawa, natomiast to nie jest zabawa, znowu to podkreślę, na 3 godziny. Troszkę zaczyna to w pewnym momencie męczyć, że te złe lub dobre relacje wyskakują czasami jak diabeł z pudełka. I my oczywiście przyjmujemy, no tak, no tego lubi, tego nie lubi, ale nie zawsze wiemy, dlaczego on to tak, a nie inaczej reaguje, tak, a nie inaczej odnosi się do pewnych postaci. Czy to może być minus? Moim zdaniem, znaczy dla mnie jest to minus. Ja lubię filmy, w których wiem, dlaczego, jakie są motywacje bohaterów. Tu znowu Nolan, jakby o ile każe nam zapomnieć o dziejach projektu Manhattan, mamy mieć amnezję i nie wiedzieć, co się działo, to z drugiej strony Nolan nakazuje nam absolutną odporność i absolutną niedociekliwość w kwestiach właśnie takich międzyludzkich. Dla mnie ten film pod tym względem właśnie kontaktów pomiędzy głównym bohaterem a innymi ludźmi w ogóle nie jest ciekawy. Bo on jest w gruncie rzeczy, to znaczy my się bardzo szybko orientujemy, że on jest taki trochę aspołeczny, jakoś tam lekko upośledzony pod tym względem, ale wielcy ludzie tak mają, to nas niespecjalnie dziwi. Natomiast tam pojawia się szereg postaci, które można było, czy to w dialogu, czy to w toku dziania się filmu, jakoś bardziej podkręcić to wszystko. A tu mamy na przykład fajną postać bohatera, no, który jest, nadzoruje od strony wojska projekt Manhattan. Oppenheimer tu zarządza całymi tymi sprawami naukowymi, ale jest też człowiek od wojska, który jest fajny, postacią niejednoznaczną, to znaczy on ma swoje różne tam pomysły i wymysły, ale jednocześnie no, to jest moim zdaniem postać którą ja bym zakupił, zaakceptował, ale też są tam takie dziury. Ja właśnie nie wiem, czy ja się mam domyślać, skąd się pewne relacje biorą, czy też nie. Mnie tego brakowało w tym filmie. Przyjmowałem go w bardzo wielu momentach na wiarę. Po prostu te relacje, ta psychologia moim zdaniem jest tu bardzo uproszczona.
Tak, uproszczony, i to jest mój trzeci z dwóch minusów. Uproszczony jest też rys historyczny. Bo wiesz, jeżeli się dużo mówi o makartyzmie, jeżeli się dużo mówi o II wojnie światowej, o panujących wtedy jakichś tam ideach, to mniej się mówi o tym, dlaczego na przykład Oppenheimer miał poglądy takie, jakie miał. Pokazuje się go, jak studiował w Europie, jak co tam niby kształtowało jego myślenie. Natomiast mało mówi się o tym, kim on był z pochodzenia, tak? Z jakiej rodziny pochodził. I to też jest takie, wiesz, wyrwanie tej historii z kontekstu. No, otrzymujemy strasznie długi materiał o tym, jak oni go maglują przed komisją, a nie otrzymujemy tak zwanego backgroundu. Może nie to, że nie otrzymujemy, ale on jest nie za bardzo podkreślony w tym wszystkim. Koniec końców dochodzę do takiego dziwnego wniosku, że wiesz, modnie jest obejrzeć Oppenheimera, modnie jest powiedzieć, że on jest super zarąbisty, ale czy w ogóle ludzie zrozumieli, o co w nim chodzi? Bo on tak naprawdę nie jest ani zbyt mądry, ani zbyt porywający. Oczywiście znajdą się tacy, jak przy każdym filmie, którzy będą analizować jakieś ukryte wątki czy symbole. Nie lubię tego. Nie wiem, czy ty.
Też nie lubię, bo film jakby do tego nie nakłania. A trzeci z dwóch minusów jest taki, już się odnosi stricte do polityki. No proszę pana, ta partia komunistyczna amerykańska, to ona jest przedstawiona, no to właściwie świetni ludzie są, super. Oni tam właściwie, no to dobrze chcą wszystkiego i właściwie to są pozytywni ludzie. No, nie żyłem w tych czasach, nie wiem, ale no, jakby to powiedzieć, ci, którzy się może dali ogłupić, to rzeczywiście byli ludźmi pozytywnymi, ale na przykład nie ma tam nic na temat tych, którzy pociągają za sznurki marionetek, bo to, że tam do takich lewicujących organizacji należeli intelektualiści, którzy chcieli jakiejś zmiany, ja to wierzę, nawet chętnie, natomiast szkoda, że nie jest tam powiedziane nic na temat tych, którzy właśnie trzymali w ręku sznurki marionetek, że to było takie środowisko bardzo niejednoznaczne, które z jednej strony właśnie, jak powiedziałem, gromadziło ludzi chcących dobrze, nie bardzo wiedzących, czego chcą, ale chcieli dobrze, chcieli pokoju, chcieli czegoś tam, równości, sprawiedliwości i tak dalej, ale ktoś tam jednak był w tym środowisku, kto za te sznurki pociągał, i wydaje mi się, że jakby też konsekwencją tego jest później postawa Oppenheimera, że on przecież nie rzuca się w objęcia tych lewicowych organizacji, on owszem z nimi bywa, on ich słucha, jest w ogóle takim wzorem człowieka, który przygląda się światu bardzo uważnie, co nie znaczy, że z pełną aprobatą, on po prostu patrzy i też wyciąga wnioski. Aż tego mi brakowało, ale teraz to we współczesnym świecie może jest niemodne, żeby pokazać, że ktoś po prostu ma jakieś swoje czarne interesy, wredne interesy i gdzieś tymi ludźmi manipulował. Sądzę, że Oppenheimer się w pewnym momencie, mówię już o historii, a nie o filmie, zorientował, że to towarzystwo jest po prostu zmanipulowane. On nie chciał być manipulowany, chyba był na to zbyt inteligentny, ale też nie chciał być manipulowany przez drugą stronę, czyli powiedzmy tak umownie zupełnie, przez tych wyznawców makartyzmu, którzy powiedzmy widzieli komunizm pod każdym kamieniem. On właśnie, to jest tragedia ludzi środka, ludzi, którzy nie chcą się zapisywać do żadnej partii. Taka trochę tragedia jak w tym śpiewaku z murów, że on był sam, tak naprawdę. Nie chciał być z jednymi, być z drugimi, nie opowiadał się po żadnej stronie, chciał iść swoją ścieżką, w związku z tym był sam, no i dostał po krzyżu.
Dokładnie. Mnie się jeszcze przypomniała, to już tak na zupełnie sam koniec, taki motyw, który był obecny w kinie PRL-u, czyli dobry komunista. Często tego dobrego komunista, na przykład w filmie Dom, ale też w takich filmach, które są trochę zapomniane, grał taki bardzo znany aktor. Kojarzycie go bardziej z twarzy niż z nazwiska. Wergiliusz Gryń się nazywał. On by pewnie też zagrał fajnie dobrego komunistę w Oppenheimerze. To są wszystko jajca, wiecie. Ale powiem jeszcze jedną komunistyczną rzecz, Marku. Otóż tak, na premierze Oppenheimera w Londynie doszło do takiego spektakularnego zdarzenia. Otóż Murphy, czyli otwórca głównej roli, oraz Emily Blunt wyszli na znak protestu ze strajkującymi w Hollywood aktorami. To strajkowali aktorzy, wcześniej jeszcze zaczęli strajkować scenarzyści. Patrz, zobacz, taki dobrobyt tam, w tym Hollywoodzie, ludzie strajkują. Może i my powinniśmy zastrajkować.
Nie, tam strajkować nie będę, ale powiem ci, ja już to raz chyba mówiłem, jak patrzę na scenariusze niektórych filmów wypuszczanych w Stanach Zjednoczonych, to ja bym bardzo prosił, żeby część z tych scenarzystów strajkowała do końca świata o jeden dzień dłużej, żeby weszli na ich miejsce ludzie, którzy są spragnieni sukcesu, spragnieni sławy, spragnieni pisania świetnych scenariuszy, bo może to by dało jakiś oddech kinu.
Ja tam będę strajkował. Nie będzie bibliotekarium za tydzień, filmotekarium, przepraszam. Przekażę ci moje postulaty. Do usłyszenia. Za chwilę.